W zbliżeniach bardzo serdecznie witam Marcina Szczygielskiego.
Dzień dobry.
Znakomitego pisarza literatury dla dorosłych, dla bardzo dorosłych nawet, dla dzieci i młodzieży. To jest ten temat, który dzisiaj chciałabym głównie poruszyć. No i też dramaturga, autora wielu sztuk teatralnych wystawianych do dzisiaj i permanentnie wręcz, tak jak na przykład Berek.
To prawda, Berek.
Z Pawłem
tak.
Małaszyńskim, cały czas święci triumfy.
Święci, chociaż już w innej obsadzie Paweł już nie gra w tym spektaklu, ale Ewa Kasprzyk nadal jest tym głównym takim motorem pociągowym.
No Ewa, tak. Ewa ma świetny czas ostatnio,
tak.
Prawda? Jest rozrywana.
Tak, ale ja myślę, że Ewa ma cały czas świetny czas. To jest taka osoba, która potrafi sobie zorganizować życie tak, żeby się dużo działo.
Ale się mówi, że wiesz, dojrzały wiek, to no, nagle tak. Się wszystko urywa, a u niektórych wręcz odwrotnie zaczyna się coraz więcej.
Ja myślę, że to się w ogóle zmienia, pewnie niedługo. No tak będzie, że te osoby w naszym wieku, takim w starszym nieco, będziemy mieli więcej do zaproponowania.
Ty uważasz się za osobę w starszym wieku?
No skończyłem 52 lata, zawsze skończę za moment. To mi się wydaje, że to jest...
Ale nie farbujesz jeszcze brody.
Farbuję brodę, ona jest całkowicie biała.
O Boże, to kiedy pojawia się odrost?
Przy brodzie to jest tak, że teraz są bardzo dobre farby, takie olejowe, one farbują
wnikają
w 5
do
minut. Tak, i to jest tak, wystarczy raz na 4-5 dni posmarować, jest nieźle.
Albo jest, bo wiesz, u kobiety jak zmienia fryzurę albo robi jakąś dramatyczną zmianę, to o czym świadczy, prawda? Albo chce się podobać bardziej, albo chce coś zmienić w swoim życiu i tak dalej. Jak to było u ciebie? Skąd ta nagła decyzja? Tutaj jakby chodzi mi o ten środek brody.
Tak.
Kiedy to się pojawiło? Bo to troszeczkę mi tak aborygeńsko wygląda.
Wiesz, co
jakie to były inspiracje?
Inspiracje raczej jakby to chyba bardziej panem Kleksem była niż jakimś lądem
ale
czarnym.
Ale pan Kleks nie miał loków.
Loków nie miał, natomiast miał brodę, ona była bardzo charakterystyczna. Ja uznałem, że na pewnym etapie życia dobrze jest przejść na taką pozycję ekscentryka i jakby już nie udawać, że się jest takim przystojnym człowiekiem, tylko można być trochę dziwnym człowiekiem. O.
Słuchaj, ale ja dzisiaj chciałam głównie rozmawiać z tobą o literaturze młodzieżowej i dziecięcej, bo ta literatura absolutnie zdominowała twoją twórczość. Tak jakbyś już przestał po tych niemal kilkudziesięciu książkach dla dorosłych. To jest około 20, prawda?
Ja nigdy sam nie potrafię się doliczyć tych książek, bo mam różne publikacje na swoim koncie i ja na przykład nie wiem, czy książkę kucharską liczyć jako książkę, czy nie liczyć tego jako książki, a tutaj jej nie ma. Kiedyś taką książkę wydałem. Ale ja uważam, że ja jestem pisarzem dla młodszych odbiorców zdecydowanie i to jest taki odbiorca, dla którego ja po prostu wolę pisać.
A powiedz, kiedy się ten pomysł na pisarza dla dzieci i młodzieży zrodził? Czy to w tobie w ogóle od dziecka tkwi?
Zdecydowanie.
Bo ty chyba miałeś bardzo szczęśliwe dzieciństwo.
Znaczy na pewno to było niezwykłe, bo byliśmy z moją mamą tylko we dwoje. Mieszkaliśmy tu w Warszawie. Mama zrezygnowała z kariery piosenkarskiej, kiedy miałem się pojawić. Uznała, że jak ma być mamą, to będzie mamą na pełen etat, a nie mamą artystką doskakującą. I zostaliśmy sami. Wtedy moja mama noc bardzo mocno starała się zapewnić mi dobre, fajne życie, więc była na dwóch etatach. Pracowała w ZPR-ach w ciągu dnia, a wieczorami pracowała w kamieniołomach w hotelu europejskim, gdzie była inspicjentką. Więc to moje dzieciństwo było zdecydowanie niepodobne do dzieciństwa moich rówieśników, ale ja je bardzo dobrze wspominam. I książki już wtedy były ważne, dlatego że dla mojej mamy książki były zawsze bardzo ważne. Nawet jej koleżanki z zespołu z Filipinek opowiadały, że kiedy przemieszczały się autokarem z jednego koncertu na drugi, to wszystkie tam gadały, śmiały się, coś sobie opowiadały. Moja mama siedziała i czytała książkę w autobusie. I tą miłością zdecydowanie to jest jej wpływ i ona mnie tym zaraziła. I ja zawsze miałem takie przekonanie, że pisarz to jest taki najważniejszy w ogóle taki, to już jest taki najwyższy byt ludzki, jaki może być. Ale ja też przez wiele, wiele lat miałem takie przekonanie też, że pisarzem to nie jako człowiek się rodzi, a nie staje. Że to jest tak, że ktoś taki namaszczony od razu się pojawia i wiadomo, że to będzie pisarz, a ja absolutnie uważałem, że ja się na pewno do tego nie nadaję.
Nie było prób wczesnych.
No takie jakieś bardzo mizerne, ale to było coś takiego, że ja o tym... To było dla mnie tak duże marzenie, że ja się wręcz bałem spróbować, żeby się nie rozczarować i nie przekonać, że nic z tego nie wyjdzie. I dopiero po 30, kiedy już sobie uświadomiłem, że nie chcę być grafikiem, ja zresztą nigdy nie uważałem siebie za wybitnego
ale
grafika.
Ale byłeś znakomitym grafikiem, przecież to ty byłeś autorem sukcesu Gali.
No, współautorem, tego... małym współautorem, bo to był twój sukces.
Nie, wymyśliłeś ten wielki plakat na budynku KC, który był absolutnie przełomowy. Nikt wcześniej czegoś takiego nie zrobił.
Tak,
także...
to fakt. To była największa rzecz, jaką zrobiłem kiedykolwiek.
Rozmiarowo też.
No dokładnie, przede wszystkim rozmiarowo, bo to był cały fronton budynku partii i twoja twarz, która no, chyba nigdy nie była większej twarzy w Warszawie.
I nie ma do dziś.
I nie, rekord jest niepobity.
No nie wiem, czy to brzmi jakoś fajnie, największa twarz w Warszawie.
Ja myślę, że to jest jakaś taka propozycja do Księgi Rekordów Guinnessa mogłaby być.
No właśnie, więc jak byłeś tym grafikiem, moim zdaniem świetnym, bardzo zdolnym, rozrywanym, bo przecież to, ponieważ Gruner und Jahr to wydawnictwo, to nie jedyne. Ty przecież byłeś też redaktorem naczelnym kilku pism i tak dalej. Także kiedy to się zrodziło w tobie, że jednak nie i co było bezpośrednią
impulsem.
Przyczyną,
tak.
Że kończysz z tym zawodem, w którym jesteś bardzo dobry i już pisanie.
To chyba był Gruner właśnie. I pamiętam doskonale taki moment, kiedy robiliśmy te czasopisma. Ja pamiętam jeszcze czas, kiedy praca w magazynie to było coś bardzo nobilitującego i takie poczucie, że robi się coś istotnego. I w pewnym momencie pamiętam taką naradę w Grunerze. Ja tam byłem dyrektorem kreatywnym i jakby odpowiadałem za szatę graficzną właściwie teoretycznie wszystkich czasopism, aczkolwiek no nie tak do wszystkich byłem dopuszczany, ale była narada, gdzie okazało się, i ja zrozumiałem po tej naradzie, że ważniejsze jest to, jaka myjka albo gąbka będzie dodana do czasopisma, niż to, co jest w tym czasopiśmie.
No tak, to był ten szał na dodawanie gadżetów tak zwanych. Gadżety się sprzedawały i decydowały o sprzedaży.
Tak, to było najważniejsze.
Pismo i content.
Dziennikarze, graficy, my byliśmy na szarym końcu. Ja sobie pomyślałem, że to jest coś strasznego i ja miałem chyba takie przeczucie wtedy, że to będzie postępowało i dzisiaj tak się dzieje. Rzeczywiście naprawdę dzisiaj praca grafika takiego użytkowego, jakim ja byłem, to jest naprawdę ogromne wyzwanie. Ja nie zazdroszczę moim kolegom, którzy zostali w tym zawodzie. I wtedy zacząłem pokryjomu pisać moją pierwszą książkę. Sobie pomyślałem, że no albo się przekonam, że tego nie umiem robić, no i zacisnę zęby i będę robił do końca życia to, czego nie chcę. No albo po to, że to się zmienię, no i się udało.
Ale powiedz, w jakim tempie ty tworzysz, bo dla mnie to jest niepojęte. Jesteś pisarzem od około 20 lat, prawda?
Tak, 21.
A w tym czasie stworzyłeś 23 książki dziecięco-młodzieżowe,
tak.
Około 20 dla dorosłych.
No, myślę, że tak można powiedzieć, że tak około 40 książek.
Duże książki, no, obyczajowe, absolutnie przełomowe, otwierające nam świat gejów, ich psychiki, odbioru społecznego. To były nowe książki, ogromna jakby odpowiedzialność za to, co pisałeś.
Prawda.
Także bardzo dużo na pewno też ciebie to kosztowało, żeby zacząć pisać o tym, żeby...
To było niezbędne. Ja sobie uświadomiłem, bo pierwsze moje książki były bardzo takie komercyjne, lekkie, PL Boy, Farfocle. To były takie książki, w których trochę jeszcze się żegnałem z tym światem czasopism, w którym spędziłem wiele lat. I uświadomiłem sobie w pewnym momencie, że jeżeli ja nigdy nie ukrywałem swojej orientacji seksualnej, ona nawet nie wydawała mi się aż tak istotna, po prostu to było dla mnie naturalne, że tak jest. Natomiast uświadomiłem sobie, że jeżeli ja chcę być takim pisarzem prawdziwym, to ja muszę ten coming out dokonać publicznie, żeby nigdy nie mieć tego takiego garba, że ja piszę, na przykład opisuję sceny jakieś, nie wiem, miłosne czy erotyczne między bohaterami heteroseksualnymi i że ci na przykład ludzie, którzy mnie znają i wiedzą o mnie, kim ja jestem, będą mówili, no tak, udaję, że nie jest, albo nie chcę się przyznać. To było potrzebne, żeby się po prostu całkowicie odsłonić i wtedy móc zacząć jakimś takim prawdziwym językiem przemawiać, chociaż to tak brzmi górnolotnie.
Ale ty nie lubisz określenia małżeństwo homoseksualne.
Nie, no bo to małżeństwo to jest mąż i żona. To w tym słowie jakby są te dwa pierwiastki, że tak powiem, no, zawarte. Partnerstwo. Ja też w ogóle, to jest tak, mój ojciec miał cztery żony, a kiedy umierał, to właściwie
nie
miał się... Nie, no nie, aczkolwiek zazębiały się bardzo tak? często. I jakby ja obserwowałem taką umowność pewną tego instytucji małżeństwa od bardzo wczesnych lat, wśród znajomych moich rodziców też. I to mi się zawsze wydawało takie trochę absurdalne, że my teraz tutaj ogłaszamy się, że jesteśmy małżeństwem, mamy na to dokument i do siebie przynależymy. No to chyba wynika z woli przede wszystkim dwojga ludzi. Więc jedyne, co mnie tak naprawdę interesuje w instytucji małżeństwa, to są pewnego rodzaju przywileje i prawa, które ta instytucja gwarantuje współmałżonkom czy tak. współpartnerom. To tak. Tak, to uważam, że albo dla wszystkich, albo dla nikogo. No, jeżeli
ale
tak jest.
Jeżeli jesteście partnerami z Tomkiem, prawda, tak. już od 30 lat
tak,
chyba.
Tak, ponad. No.
Ponad 30 lat. To co się dzieje właśnie z tymi,
sprawami?
Tymi prawami?
No, to jest tak, że...
Coś się zmieniło na lepsze?
Nie, nic się nie zmieniło. Już cały czas tak samo. No nie, nawet nie ani na lepsze, ani na gorsze. To znaczy na lepsze zmienia się zdecydowanie świadomość. Dzisiaj taka książka, jaką pisałem w 2007 roku, czyli Berek, właściwie pewnie nie zwróciłaby specjalnie niczyjej uwagi. Wtedy to było coś nowego, ale też nie ja sam przecierałem te szlaki, bo była cała grupa autorów z Michałem Witkowskim na czele, którzy ten temat jakby wynieśli. I to wtedy stało się istotne i zauważalne, dzięki temu, że było nas kilku. Natomiast dzisiaj nie. Jeżeli chodzi o młodych ludzi, dla nich naprawdę w większości nie ma tutaj problemu jakiegokolwiek z tym. Zdarzało mi się nawet raz, że w szkole mnie zapytał jeden z biorących udział w spotkaniu autorskim uczniów o to, dlaczego tak jest napisane w Wikipedii, że ja jestem z Tomkiem i kto to jest ten Tomek. I taki moment miałem takiego zawahania, ale ja odpowiedziałem, że tak jest, po prostu to jest mój partner i temat kompletnie jakby nie zaistniał podczas tego spotkania. To dla tych
to już nie szokuje.
Nie, zupełnie.
A szczególnie tego młodszego pokolenia.
Tak, a to co ciekawe, to była mała
miejscowość. Dobrze, ale myślę, że też ten wasz coming out z Tomkiem, to ciekawe to było dla mnie, że powiedzieliście, że jest tylko lepiej po tym.
Tak.
Że
no
po
tak.
prostu raczej odbieracie jakąś radość osób, które znacie, sąsiadów, przechodniów. To czym to było podyktowane, jak myślisz? Bo w twoich sztukach, że tak powiem, tak. o tematyce gejowskiej, to jednak pokazujesz takie niezłe mohery, berety i zacofane społeczeństwo.
Ale jakby ja zawsze staram się spojrzeć na sprawę oczami tej drugiej strony, nawet jeżeli to budzi mu silny opór i staram się jakoś ją usprawiedliwić. Ale ja nawet wtedy... Ach kurczę, to było tak, że ten pozytywny odbiór nas wówczas, no tyle lat temu, 15 lat temu, to było nawet ponad, on mnie zaskoczył, bo spodziewałem się, że będzie gorzej. I to było miłe, aczkolwiek nie najważniejsze, bo chyba najważniejsze jest to, że kiedy się człowiek przestaje ukrywać, kiedy przestaje właśnie oglądać się przez ramię i zastanawiać, co kto wie, a czego nie wie, to nagle się robi taka przestrzeń i to jest takie, no takie wyzwalające. Szkoda mi strasznie tych ludzi, którzy nie są w stanie się do tego przyznać albo bardzo długo z tym zwlekają.
A jak to było w twoim przypadku? Bo masz wspaniałą rodzinę, mama, rodzina artystyczna, ojciec aktor, no już trochę powiedziałaś, zmieniający żony tak. na zakładkę i tak dalej, tak. bracia, taki dom artystyczny. To jednak komu pierwszemu powiedziałeś, że jesteś gejem? Czy to była mama?
Mama, tak. Mama.
A w jakim wieku?
No miałem wtedy 18 lat.
Ale to czułeś dużo wcześniej.
Czułem dużo wcześniej, ale jakby też no, jakby nie było powodu, żeby o tym mówić, bo ani nie byłem zakochany, ani jakby nie spotykałem się z nikim. Więc kiedy już się pojawił ktoś w moim życiu, no to siłą rzeczy, no mama się dowiedziała, mieszkaliśmy razem, więc nie było co tutaj mydlić oczu.
Jak to przyjęła? Jak w ogóle twoja najbliższa rodzina to przyjęła?
To przyjęli bardzo dobrze, dlatego że no, to oni się obracali w środowisku artystycznym przez całe życie. Wiadomo, że w środowisku artystycznym jest wielu gejów, którzy się do tego przyznają i przyznawali. Tak samo było wtedy. Ja pamiętam znajomych moich rodziców, którzy byli homoseksualni i o tym się mówiło, ale czasami nawet w taki żartobliwy sposób. To naprawdę nie było problemem. W związku z czym ja nie miałem takiego właśnie, nigdy nie miałem tego poczucia, że to jest coś złego. Chociaż na pewno dla mojej mamy, no nie był to powód do wielkiej radości, nie? No mam nie tylko jednego, więc pewnie może liczyła na to, że będzie miała wnuki.
Ale jak poznała Tomka, to się chyba uspokoiła.
Tak, znaczy ja jestem takim bardzo rozsądnym człowiekiem, więc ona myślę, ma do mnie zawsze duże zaufanie. Tym się nie martwiła, że ja sobie kogoś niewłaściwego znajdę. Ale jak poznała Tomka, tak, zaprzyjaźnili się. No to taka prawdziwa rodzina powstała.
Mhm. A czy w ogóle rozważasz napisanie książki dla młodzieży? O tym, kiedy ta świadomość bycia gejem się zaczyna i o jakby tej odwadze, którą warto mieć w tych chwilach. Czy to jest dobry temat dla dzieci i młodzieży? Czy on nie przekroczy pewnej granicy? Czy na przykład nie zachęci do sztucznych zachowań?
Nie. Znaczy, ja myślę, że nigdy nie myślałem w ten sposób, że jakiś temat może być niedobry. Zawsze się zastanawiam, po pierwsze, czy będzie dla tego młodego czytelnika zajmujący. Ewentualnie jak opowiedzieć mu o tym w taki sposób, tak jak nie wiem, o getcie warszawskim pisałem, czy pisałem o NKWD, o wywózkach dla tych młodych czytelników. Jak ten temat opowiedzieć, żeby on po pierwsze nie był traumatyzujący, był odpowiedni do wieku i był dla tego człowieka najzwyczajniej w świecie zajmujący, bo to jest podstawowe, jeżeli chodzi o tego młodego czytelnika, to książka go musi zaintrygować. Ja oczywiście zastanawiałem się nad tym, czy ten temat LGBT poruszyć, te tematy poruszyć w książkach dla młodzieży. One się tak pojawiają na marginesie niektórych moich książek. No, na przykład jest jeden bohater takiego cyklu, który pisze Dom Radomiłów dla wydawnictwa Bajka. Tam jest kuzyn Dionizy, który jest gejem, wszyscy o tym wiedzą. Ale po pierwsze, to pewnie dziwnie zabrzmi, ale ja nie uważam, żeby to był aż tak ważny temat, żebym ja teraz musiał znowu poświęcać 5 czy 6 miesięcy życia na opowiadanie o nim, bo ja już to zrobiłem pisząc te książki dla dorosłych. No, mam tak zaplanowany rok, że w ciągu roku jestem w stanie napisać 2 książki. Pomysłów jest wiele, więc muszę wybierać z tych pomysłów takie, które wydają mi się najistotniejsze dla mnie, dla czytelnika i takie, którym ja jakby będę miał poczucie, że poświęcanie tych miesięcy jest wartościowe. Na opowiadanie o LGBT na razie nie mam pomysłu i nie wydaje mi się, żebym mógł powiedzieć więcej niż mówią inni autorzy dla młodych czytelników, a ich jest wielu.
No właśnie, wspomniałeś o tym, że 2 książki rocznie, ale to nie są zwyczajne książki. Tak jak teraz rozmawiamy o tej dla młodzieży i dzieci, oczywiście są książki zaczarowane, całkowicie wynikające z twojej fantazji, twojej wiedzy, pewnie lektur, które czytałeś ukochanych autorów, ale są też książki takie jak właśnie Antosia w Bezkresie, czy Zbójeckie nasienie i wiem, że trzecią już planujesz napisać. To są książki misyjne i tak jak te, o których wspomniałeś, książki, gdzie pisałeś o getcie warszawskim, o powstaniu warszawskim, oczyma dziecka. To jest dla mnie bardzo odważna decyzja, żeby pisać na takie tematy. Czy robiłeś jakiś research na rynku? Czy to w ogóle chwyci młodzież? Czy oni chcą o tym słuchać? Przede wszystkim, jaki był odbiór?
To jest tak, że rzeczywiście jakby czy oni chcą, czy nie chcą, to ja się nad tym nie zastanawiam, tylko zastanawiam się, jak to napisać tak, żeby chcieli. Nie? A że zechcieli. Może nie wszyscy, ale część. Tak naprawdę do napisania książek o tym, jak wyglądała agresja Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku i co się działo z mieszkańcami Kresów Wschodnich, szczególnie tymi, którzy byli aresztowani, pakowani do wagonów i wysyłani na Sybir w głąb Związku Radzieckiego. Żeby o tym napisać, do tego namówiła mnie Katarzyna Szantyl-Królikowska, to jest wydawczyni z wydawnictwa Bajka, zaprzyjaźnionego ze mną, w którym wydaje też książki. I ona wiele razy mnie do tego namawiała. Ja za każdym razem się broniłem, dlatego że w mojej rodzinie nigdy nie było żadnych takich wspomnień, bo pochodzimy raczej z zachodniej Polski i z centralnej. W związku z czym w naszej rodzinie nikt nigdy nie był na Kresach Wschodnich i nikt nie został wywieziony. A te opowieści w rodzinach przetrwały, bo przecież za czasów komuny to był temat absolutnie zabroniony, nie mówiło się o tym.
Tak.
Więc to było dla mnie kompletnie obce. I ja Kasi mówiłem, no, że ja jakby rozumiem istotę tego tematu, natomiast nie bardzo tutaj się czuję władny, żeby o tym opowiadać, bo nic na ten temat nie wiem, na co Kasia w pewnym momencie powiedziała, no to się dowiedz. No ja bym, no tak, no słuszna uwaga. Ale gdyby nie agresja Rosji na Ukrainę, to pewnie bym się na to nie zdecydował. Natomiast ja dosyć szybko, ponieważ jeszcze mam spotkania z dzieciakami, spotykam się w szkołach, w bibliotekach z nimi, ten moment agresji, kiedy ta ogromna fala uchodźców napłynęła do Polski i wśród nich było tyle dzieci, ja obserwowałem podczas spotkań w szkołach te dzieciaki, które zostały no, tak wrzucone do tych polskich klas. Bo przecież nie było specjalnych klas dla dzieci z Ukrainy. One zostały wymieszane z polskimi dziećmi. To było naprawdę dla nich potężne wyzwanie, bo nagle znajdowały się w zupełnie innym kraju, musiały się porozumieć z zupełnie innym językiem i jeszcze miały problem z alfabetem. I widziałem na początek, początkowa fala była taka, że ta otwartość, którą Polacy okazali Ukraińcom, również przenosiła się na dzieciaki. I dzieciaki w szkołach bardzo tak ciepło przyjmowały tych swoich kolegów. Ale po upływie kilku tygodni, miesięcy, zacząłem obserwować, że jednak te różnice wynikające z takich tradycji kulturowych, zachowań, zaczynają być na tyle istotne, że te ciepłe relacje zaczynają ochładzać się.
No mocno. Może rodzice też coś tam dorzucali.
Na pewno.
Bo te opinie, prawda, o uchodźcach się zmieniały, tak. I niekoniecznie na lepsze.
Dokładnie, no następowało takie zmęczenie. I ja pomyślałem, że to jest taki moment, żeby właśnie tym młodym czytelnikom polskim opowiedzieć o tym, co przeżywały, jak wygląda taki świat odebrany dziecku i jakby rzucenie go w tryby tej machiny wojennej. Pokazać to na przykładzie polskiej dziewczynki, która przeżyła dokładnie w pewnym sensie to, co teraz przeżywają dzieci z Ukrainy, bo przecież nie wszystkie miały to szczęście, że mogły uciec i wyjechać do Polski, a znalazły się na tych terenach zajętych przez Rosjan i są deportowane i wywożone do Związku Radzieckiego, chciałem powiedzieć, do Rosji, tak samo jak polskie dzieci były wywożone wtedy. Nie? Więc uznałem, że to jest ten moment, no i po prostu zabrałem się do roboty i zacząłem studiować to wszystko, żeby móc o tym opowiedzieć.
No właśnie, ale jak ta dokumentacja wyglądała, ile ona trwała? Bo w ogóle dokumentacja w twojej literaturze, tak dla dorosłych, jak i dla dzieci, to jest no, ogromna wartość. Tak. Widać, że masz przerobione te tematy. W tym przypadku to nie jest historia, o której się mówiło, więc jakie były te pierwsze twoje kroki i te ważne dokumenty, które otworzyły ci ewentualnie drogę ku takiemu pogłębionemu researchowi?
To było tak, że najpierw zacząłem docierać do relacji tych, którzy wrócili z tych wywózek. I to, co jest ciekawe, to tych relacji jest ogromna ilość. I bardzo wiele książek się ukazało po 1989 roku na ten temat. Natomiast ja nie mogłem zrozumieć, bo niektóre są naprawdę poruszające i te opowieści są no, tak unikatowe i tak niezwykłe i tak nieprawdopodobne, że ja zastanawiałem się, dlaczego to nigdy się nie przebiło jakoś tak do tego szerszego czytelnika. I uświadomiłem sobie, że no problem polegał na tym, że ci, którzy przeżyli, no to nie wszyscy byli utalentowani literacko, a wręcz niewielu spośród nich było utalentowanych. I opowiadanie, ja jako człowiek, który szuka informacji, no to byłem w stanie przebrnąć przez taką dosyć kostropatą napisaną książkę, no żeby wyłuskać z niej te istotne fakty. Ale czytelnik, który czyta no nie tylko z takiego głodu wiedzy, ale też i dla przyjemności, no zdecydowanie miał tutaj utrudnione zadanie. I po tych relacjach ludzi, ich jest naprawdę bardzo dużo. Są książki Grażyny Jonkajtys-Luby, które są bardzo literacko zaawansowane, a też właściwie się nie przebiły do takiego szerszego czytelnika. Zacząłem szukać osób, które tego doświadczyły i tak się złożyło, że spośród tych starszych znajomych mojej mamy jest parę osób takich, które miały takie doświadczenia. Nawet Zosia Bogdanowicz z Filipinek, ona się urodziła w Kazachstanie, bo jej mama tam była zesłana. Także te relacje też bardzo dużo mi dały. No ale przede wszystkim takie no, twarde fakty, no, to trzeba było poznać, jakby zrobić całą taką drabinkę tych etapów wywózek, bo to było bardzo tak przemyślanie.
Ale ty też bardzo dokładnie opisywałeś to, jak mieszkali, prawda? No, haniebne warunki.
Straszne.
Jak pracowali, co jedli, jak przygotowywali te strawy. No, najbardziej mnie ten materiał opałowy mną wstrząsnął, czyli tak. placki,
tak, kiziak.
Krowie, to się jak nazywało?
Kiziak.
Kiziak.
No to był step.
Produkcja tych placków, no, tym właśnie zajmowała się twoja bohaterka.
Tak, ale to była, to się zajmowali tam wszyscy i to było jedna z takich najważniejszych rzeczy. To zdobycie tych krowich placków było tak samo istotne jak zdobycie jedzenia, bo zima trwa tam 9 miesięcy. Dzisiaj pytano mnie często, czy ja byłem teraz w Kazachstanie. Ja nawet się zastanawiałem, czy tam nie pojechać, ale uświadomiłem sobie, że to jest zupełnie inna kraina teraz. Bo kiedy Kazachstan lat 40. ja opisuję, to był po prostu step. Tam nie było nawet jednego krzaka, bo wszystko było wycinane, żeby to spalić. Mm-hmm. Teraz w Kazachstanie są, no wiem, parki w tych nawet niewielkich miejscowościach, no bo po prostu jest to w miarę zamożny kraj. Pieniądze są też przeznaczane na to, żeby drzewa rosły w ogrodzie. Wtedy to było nie do pomyślenia.
Tenisistów mają kupionych dobrych.
To właśnie, na przykład. Więc tego kraju już nie ma. Ale te relacje, one wszystkie przetrwały, bo te pewne motywy się powtarzały w każdej relacji. Właśnie kiziak, czyli krowie placki suszone na słońcu i wykorzystywane zimą do ogrzewania chat, a przede wszystkim do gotowania na ogniu, to były podstawą przetrwania. Bez tego nie było szans.
A skąd wiedziałeś na przykład, co to jest kapsiółka? Zanotowałam, że to robi się z sadła susła.
Tak, na
i borsuka.
Przykład. Tak. To były takie lampki robione z jakiegokolwiek naczynia.
Kapsiółka.
Kopciółka.
Kopciółka.
Kopciółka od kopcenia, okay. Tak. Potrzebny był kawałek jakiejś szmatki, trochę tłuszczu, który będzie się palił. To mogło być właśnie, to mogło być sadło susła, to mógł być jakiś olej, jeżeli to było jakiś smar. Tę szmatkę się maczało, ona sobie zwisała, to naczynko musiało stać gdzieś na brzegu jakiegoś mebla, półki. No i podpalało się tę szmatkę i ona tliła się, dawała odrobinę światła i potwornie kopciła. Ale to było podstawowe źródło, jakby źródło światła w chacie.
Mhm. A źródło żywności?
No, teoretycznie.
Odniosłam wrażenie, że ziemniaki też były rzadkością.
Właściwie,
co się jadło? Szczególnie pamiętając, że te mrozy kazachskie, to no, zresztą na Syberii nie lepiej, to około minus 40 stopni Celsjusza.
No to jest klimat kontynentalny.
Te
tak.
Jakieś przewietrzające się lepianki, czy jak to nazwać, te domostwa.
Ziemianki najczęściej.
Ziemianki.
Tak, one były wręcz wkopane.
I ubrania. Jak tutaj zdobyłeś materiał? W
to
jaki sposób się zaopatrywali?
Przetrwało
jak
wiele listów. Tych, którzy tam byli. Listów dużo przetrwało, gdzie opisywali, to było bardzo cenne. W tych listach były opisywane te rzeczy, które zdobywali i ceny, to też jest bardzo istotne. A to w każdej książce historycznej pojawiają się takie fakty, z którymi my na co dzień mamy do czynienia i w ogóle ich nie zauważamy, na przykład ile co kosztuje, nie, w danym roku. Mhm. Ale potem mija 20 lat, już takich drobiazgów nikt nie pamięta, a one są bardzo istotne. Jeżeli ja opisuję życie w danym momencie, to ja muszę wiedzieć, na ile dana pensja, zdobywane pieniądze wystarczały, co za to można było kupić. Paradoksalnie jest to drobiazg, wydaje się nieistotny, ale bardzo ważny. W tych listach właśnie były informacje o tym, ile rubli, ile kopiejek kosztowało to czy tamto i właśnie co się kupowało. I te takie buty, pimy, walonki takie z grubo takiego prasowanego filcu, one były absolutnie najlepsze na zimę i były przedmiotem marzeń w ogóle ludzi, żeby coś takiego zdobyć. A jeżeli chodzi o jedzenie, no cóż, no jadło się, co się dało zjeść. Ziemniaki były podstawą diety. Czasami podstawą diety teoretycznie był chleb. Chleb był przywożony do kołchozów.
No, opisałeś ten chleb jako zawilgłe.
Tak, bo on był moczony, żeby
podgniłe coś.
Tak, to były takie gliniaste bryły ciasta, które w dodatku były moczone, po to, żeby były cięższe, bo na głowę tam pół kilo tego chleba mniej więcej przydzielano, w związku z czym był cięższy, tym więcej osób można było tym obdzielić. No, to nawet później ci wywiezieni tam, oni się uczyli oczywiście tego, jak przetrwać. I w Zbójeckim nasieniu opisałem to, jak Antosia wśród Kazachów przebywa i w aule kazachskim.
Jak się nauczyła polować.
I jak się nauczyła polować, tak. Mhm. To było bardzo istotne dla nich, że właśnie polowanie na susły, na te zwierzęta. I nagle się okazało, że ten pusty step, który się wydawał absolutnie nic tam nie ma, to nagle on tętni życiem i jeżeli się wie, to można przetrwać. I to, co ciekawe, przeczytałem w jednym z listów, właśnie zapytał taki Kazach panią, dziewczynę wtedy, jakby podzieliła rośliny, które widzi na stepie. No więc ona mówi tak, no na kwiaty, na trawę. On mówi, nie, te rośliny dzielimy na te, które możemy zjeść i te, których zjeść nie możemy. I to jest podstawowy podział, ale to bardzo jest takie słuszne.
To o czym będzie trzeci tom? Dalej Kazachstan, Syberia?
Teraz w trzecim tomie chciałem opisać to, jak wyglądało życie tych polskich sierot w domach dziecka polskich, bo one powstawały w tym takim krótkim momencie odwilży, przed tym, zanim wyszła cała prawda o Katyniu na jaw. Jak wyglądało życie w tych domach dziecka, to było też coś wstrząsającego. Antosia do takiego domu dziecka trafi, a później razem z tym domem dziecka, z częścią wychowanków, wróci do Polski. Chciałbym, żeby pojechała do Szczecina. I tu chciałbym opisać trochę to, jak wyglądały początki zasiedlenia Szczecina przez Polaków, bo to akurat dość dobrze znam z racji na opowieści moich dziadków.
No Szczecin, tak, twoje miasto.
Tak.
Twoje miasto, no miasto, gdzie też twoja mama rozpoczęła swoją działalność.
Tak.
Mama kończy 80 lat.
No skończyła, tak.
Skończyła,
to
tak.
To jest coś niewiarygodnego.
Ale wygląda na 60, to góra znakomicie się
zachwycona.
Trzyma. Co mama ci opowiadała, co opowiadały jej koleżanki o tym fenomenie, jakim były Filipinki, to przełom lat 60., 70., tak. No, fantastyczne zupełnie wydawnictwa płytowe, nie tylko w Polsce, pamiętajmy jakie to były czasy,
dokładnie, no.
Ale na świecie i w Ameryce i w Związku Radzieckim. Jak ten fenomen się stworzył?
To rzeczywiście jakby, no ja oczywiście miałem cały czas świadomość tego, że mama w Filipinkach śpiewała, ponieważ one wciąż były w kontakcie i to były zawsze moje ciocie, ja spotykałem je dość często jako dziecko. I ja przez wiele lat tak naprawdę w sumie niewiele wiedziałem o Filipinkach, ponieważ kiedy one się spotykały, one oczywiście opowiadały o różnych rzeczach, ale one na przykład nigdy nie mówiły o tym, ile płyt sprzedały. Ja tego nie wiedziałem, natomiast opowiadały o tym, co się działo w garderobie tu czy tam, albo o jakichś różnych anegdotach, śmiesznych sytuacjach. I ja dopiero kiedy ponieważ ja czułem się w obowiązku, żeby o Filipinkach opowiedzieć, bo przez wiele lat właściwie zespół był kompletnie zapomniany, a wręcz taki trochę jakby odsunięty i o Filipinkach się nie wspominało. Na piedestale stawali babki, które na fali mody na Filipinki wypłynęły i zresztą nigdy tego same nie ukrywały. I przez wiele lat w ogóle nie wiedziałem, jak to zrobić, jak o tych Filipinkach opowiedzieć, bo po pierwsze, gdybym zaczął to opowiadać tak po prostu, to jedna by się obraziła, albo druga by się obraziła. To wszystko to są mocne charaktery, osobowości silne. No, gdyby nie były silne, to by nie przez te 15 lat nie śpiewały. W pewnym momencie byłem, pamiętam, chyba na premierze książki Marioli Pryzwan o Annie German i przeglądałem tę książkę i Mariola ją skonstruowała na podstawie wycinków prasowych z różnych gazet. Pozbierała, jakby stworzyła całą historię Anny German w oparciu o artykuły prasowe z dzień po dniu niemalże. I ja pomyślałem, że to jest świetny sposób. I wtedy się zabrałem do roboty i kiedy się zabierałem do tej pracy, to ja myślałem, że to tak pół roku, może 4 miesiące. I dopiero jak zabrałem się do tego, to się przekonałem, jaka to była skala i ile tam się działo. Także ponad rok ta książka powstawała.
No ale dokumentacja robi wrażenia. Wykresy,
tak.
Czasoprzestrzeń, to wszystko jest pokazane bardzo dokładnie.
Tak,
a powiedz, co cię tak najbardziej w Filipinkach i w ogóle w tym czasie, w którym one działały, co największe na tobie zrobiło wrażenie? Czy to, że działały przecież w kraju socjalistycznym,
no, tak.
A wyszły na cały świat, zdobyły naprawdę bezprecedensową
popularność. Tak.
Co takiego stanowiło o tym zjawisku? Bo one wszystkie świetnie się ruszały, no, były ubierane przez modę polską, wyglądały bardzo ładnie. To oczywiście jest dla kobiet szczególnie no, bardzo taki dobry bodziec,
no tak,
że ładnie wyglądać.
Tak.
Ale harowały niesamowicie,
strasznie.
Czasami kilka koncertów
dziennie,
prawda?
No i to też czasy były takie, kiedy na przykład za płyty to były jednorazowe honoraria. Za nagranie piosenek, to czy płyta się sprzedała w nakładzie miliona egzemplarzy, czy tylko trzech, nie miało już dla odtwórcy i wykonawcy najmniejszego znaczenia, bo i tak nic z tego nie dostawał. Więc żyły z koncertów. Tych koncertów, koncerty były płatne według stałych stawek, to dzisiaj jest nie do pojęcia, ale tam powiedzmy 250 zł za koncert, jeden każda dostawała. Rajstopy, dobrze pamiętam, bo o tym rozmawialiśmy, rajstopy w komisie kosztowały 200 zł wtedy, więc jeden koncert to starczały na jedne rajstopy i na kawę i na ciastko. A to oczywiście jest drobiazg taki absurdalny nieco, ale jednak te rajstopy, to one sobie musiały kupować na sceny, musiały wyjść w tych rajstopach, więc to nie było takie byle co.
Koncert, no i bez oczka.
No dokładnie. Więc ja myślę, że to co było dla nich wspaniałe, to że one się autentycznie zaprzyjaźniły. One się zaczęły śpiewać, kiedy miały po 15-14 lat w technikum handlowym. Stworzyły grono takich, tak bliskich przyjaciółek, że właściwie to jakby relacje takie rodzinne między nimi były i są nadal. Więc myślę, że to była dla nich wspaniała przygoda. Po prostu to była dla nich wspaniała przygoda i one się nie zastanawiały nad tym, czy ta kariera będzie trwała, czy nie. Każda miała w głowie, że ma zawód, więc pośpiewa, dopóki przygoda będzie trwała, a potem będzie normalne życie. Ale dla mnie samego to było bardzo ważne doświadczenie, praca nad tą książką, bo to jest tak z rodzicami, że my sobie zawsze ich tak wyobrażamy, że oni przed nami to tak jakby tylko czekali, aż my się pojawimy, nie?
A tutaj, tak, to prawda.
Tak, a tutaj nagle ja zacząłem, że moja mama...
zupełnie inny świat.
Ona miała, to w ogóle było inne kosmiczne życie i mój ojciec też w tym był zaangażowany, bo jeździł z Filipinkami, tak się poznali. Także na moich rodziców popatrzyłem inaczej, też trochę na siebie dzięki temu.
Ale ty przesiąkłeś tą atmosferą artystyczną? W jaki sposób? Ty przyszedłeś na świat późno, jak już...
No mama miała 27
ostatnie lata były działalności
lat.
Filipinek.
Tak, tak. No poniekąd to, że mama zdecydowała się odejść z Filipinek, to spowodowało, że one już tak zaczęły się zwijać pomału, bo mama odeszła w 72. Ja się urodziłem w 72. A dziewczyny jeszcze pozostałe uznały, że nie chcą przyjmować następnych nowych wokalistek, więc jako tercet występowały. A później już ostatnia Filipinka, taka oryginalna, powiedziała, że ona nie będzie się ze Szczecina ruszała, więc trochę śpiewały w Szczecinie i zespół został rozwiązany 3 lata później, w 75 roku. Ten mój dom był, to jest tak, że ja dosyć szybko się nauczyłem, że jeżeli ma się jakiegoś idola, to dobrze go podziwiać z daleka, o tak powiem, ponieważ do nas mnóstwo przychodziło różnych znanych osób i oni się pojawiali w naszym domu i ja zawsze byłem zdumiony tym, jak oni się czasami zachowują albo co mówią. Ja nie wiem, widziałem tam panią jakąś w telewizji w koncercie rocznym, która śpiewała, która przychodziła do nas i tak rzucała strasznie mięsem na przykład przy stole, że pamiętam, że jako dziecko tak sobie już wtedy pomyślałem, że tak, no tak wolałbym z daleka panią oglądać, niekoniecznie musimy się znać tak blisko. Jedyna osoba, którą cieszę się, że poznałem osobiście, to jest Stefania Grodzińska i to naprawdę był bardzo ważne, to bardzo ważna osoba w moim życiu.
Tak, też miałam tę okazję, niezwykła. No właśnie, kobiety. Najbardziej chyba lubisz pisać o kobietach.
Tak.
Takie mam wrażenie i teraz akurat chciałabym, żebyś kilka słów na koniec powiedział o Inie Błenicie.
Tak.
Czyli to jest bohaterka główna książki, no też znowu znakomicie zdokumentowanej, Poczet Królowych Polskich.
Tak.
Skąd pomysł, żeby pisać o tych międzywojennych, a potem już wchodzących w epokę wojny i tego wszystkiego, co wojna ze sobą niesie. Skąd pomysł? Bo też piszesz tutaj wyraźnie o społeczeństwie żydowskim.
Tak.
Ono cię najbardziej inspirowało. To były losy podwójnie dramatyczne.
Tak.
Tak. Więc jaki był taki pierwszy bodziec, żeby pisać o Inie Błenicie?
Tak, to jest tak, że i ona mnie zafascynowała. Ja bardzo zawsze lubiłem stare kino. I kiedy byłem bardzo młodym człowiekiem, zwróciłem na nią uwagę, bo ona odstawała kompletnie od tych gwiazd filmowych, moim zdaniem, które widywałem w tych przedwojennych filmach, ponieważ na tle tej takiej trochę przerysowanej, sztucznej gestykulacji i takiego artykułowania teatralnego, ona wręcz wyglądała jak przeniesiona z naszych czasów piękna, taka platynowa blondynka, która grała w bardzo naturalny sposób. I kiedy już byłem starszy, to nagle tak sobie pomyślałem, że może się czegoś nie dowiem, nie? No bo przecież nie tylko muszę na nią patrzeć i zgadywać. I zacząłem szukać informacji o tym, kim była Inna Benita i nagle się okazało, że nie ma nigdzie ani słowa o tym, kim ona była. Jedyna wzmianka, jaką znalazłem, to była w książce Ludwika Sempolińskiego, który opisywał, jak grał w takim, to tuż przed wojną, była taka rewia Orzeł czy Rzeszka i tam on opisał, on grał tam Hitlera, zresztą potem przez SS go poszukiwało za tę rolę, bo wyśmiewał Hitlera, był na liście czarnej. A Ina Benita tam grała chyba taką Mariannę francuską, taką personifikację w jakiejś takiej czapeczce. I to była jedyna wzmianka o Inie Benicie. Ja zacząłem na niej szukać informacji i pamiętam pierwszą osobą, którą zapytałem, to był Zygmunt Kałużyński. Ja mówię Zygmunt, bo wiedziałem, że on specjalnie nie darzył tym szacunkiem tego przedwojennego polskiego kina, no ale przecież wtedy chodził do kina, był młodym człowiekiem. I ja mówię, Zygmunt, powiedz mi, czy ty o tej Inie Benicie coś wiesz? No, Zygmunt powiedział, że ona była Żydówką. I to mnie tak zaskoczyło, bo w ogóle jakoś tak, to był aspekt, który w ogóle jakby to nie wydawało mi się jakoś tak istotne, natomiast on to tak zaakcentował. Ale niespecjalnie chciał o niej coś powiedzieć. Później kolejną osobą, którą zapytałem, była właśnie Stefania Grodzińska. I Stefania, on powiedział tak, że niezbyt pochlebnie o niej powiedział, o tak powiem. Mm-hmm. Stefania Grodzińska natomiast powiedziała, że ona była bardzo miła, Później poznałem Zosię Wilczyńską, przyjaciółkę Stefanii, aktorkę, tancerkę, która była w Domu Artysty Weterana Scen Polskich. I też zapytałem panią Zosię o Inę Benitę. Ona powiedziała, to był lepszy numer. I tak zacząłem zbierać takie okruchy.
Lepszy numer to brzmi zachęcająco.
Tak. I pomyślałam sobie w pewnym momencie, to było dawno temu, dość 2009 rok, że ja w takim razie napiszę biografię Inny Benity. Bo już wiedziałem, że się nazywała Janina Oferow-Buchak, że przyjechała, bo dotarłem do wywiadów z nią przedwojennych. I zbierałem te informacje, które naprawdę były takie niesamowite i to już ten okres przedwojenny to by wystarczył na obwiedzenie kilku życiorysów wręcz.
Mm-hmm. No ale ty tam też pokazujesz życie tej, to nie była bohema artystyczna, ale środowisk artystyczny. Tak. Też pokazujesz takie prototypy gejów.
Oni
wtedy musieli być bardzo ukryci i dyskretni, ale dało się tam czuć ich cierpienie.
To na pewno wtedy w ogóle to wszystko było trochę inaczej rozpatrywane. Takich ludzi jak Michał Waszyński, czyli reżyser polski żydowskiego pochodzenia, reżyser The Booka, który jakby widzisz został zrealizowany, ale poza tym on robił tylko filmy polskie. I to komedie takie komercyjne bardzo. On był jednym z niewielu homoseksualistów, którzy tego absolutnie nie ukrywali. On się wszędzie pojawiał ze swoimi partnerami młodymi, bardzo przystojnymi aktorami.
Też nazywali ich Lale?
Tak, Lala.
Bo ale te określenia były
Określenia były zupełnie inne, tak. Lala to było, i nawet jest taki film, czy Lucyna to dziewczyna z Jadwigą Smosarską i z Eugeniuszem Bodo, przedwojenny, gdzie właśnie jakby ten to jest pierwszy chyba polski film, gdzie się ten wątek jakby zostaje dotknięty, no bo Smosarska jako Lucyna przebiera się za chłopca i zakochuje się w Eugeniuszu Bodo, który z kolei ni stąd ni zowąd zaczyna takie ciepło uczucia przejawiać do niej, nie wiedząc, że jest dziewczyna. Nie? No tam takie to jest, naprawdę to jest zaawansowane całkiem i takie zaskakujące, że to zostało zrealizowane przed wojną. Ale uznałem, że po prostu ja nie jestem w stanie z tych losów Inny Benity odtworzyć, bo aż takim archiwistą nie jestem. I postanowiłem to wszystko, czego się dowiedziałem, sprzedać w formie beletrystycznej i napisałem książkę Poczet Królowych Polskich, gdzie ta Inna Benita, czyli Ina Mar w książce jest wzorowana, inspirowana postacią Inny Benity, ale to jest absolutnie fikcja literacka. Mhm. Ale później.
Ale jest też wątek sensacyjny i tak dalej, więc na pewno warto przeczytać. Dobrze, więc idziesz stąd na targi książki.
Tak,
i jak
chwilę.
Takie targi wyglądają i jak to, czy lubisz tego typu imprezy? Jak również spotkania z czytelnikami, bo na koniec jeszcze zupełnie chciałam cię zapytać o to, jak wyglądają spotkania czy kontakt z czytelnikami, na przykład w Hiszpanii, w Niemczech, bo tam są twoje książki tłumaczone, są również tłumaczone na język łużycki, macedoński, serbski, rosyjski, ukraiński. Tak. Zapomniałam o czymś? Pominęłam coś.
Bułgaria jeszcze,
jeszcze
była.
Bułgarski.
I czeski.
Czy w ogóle masz kontakt z tymi czytelnikami, czy tylko z tłumaczami? I co powoduje, że akurat twoje książki są wybierane do tłumaczenia?
No ja myślę, że one są wybierane jako jedne z wielu, bo tych polskich jednak propozycji się pojawia sporo w tłumaczeniach. Tu na pewno, jeżeli chodzi o moje książki, to dla młodszych czytelników nagrody są istotne, bo takie nagrody jak IBB, czyli Międzynarodowa Izba do Spraw Książki dla Młodych, to jest międzynarodowa istotna organizacja. Ja trzykrotnie udało mi się zdobyć tytuł Książki Roku w tym w konkursie literackim IBB. Książka Za niebieskimi drzwiami jest wciągnięta na listę honorową IBB, więc to są...
Zekranizowana zresztą.
Została zekranizowana, tak,
film, tak,
przez TFP. No tak, to cała jest zupełnie jeszcze następna historia inna. Więc te nagrody są takim sygnałem dla wydawców z innych krajów, że warto może sięgnąć po te książki. I zdarzało się, że tak, oczywiście w Niemczech miałem bardzo dużo spotkań, tam sporo jeździłem, tam miałem największe spotkanie, w jakim brałem udział, ponieważ było to w gimnazjum i było 800 uczniów, więc to było naprawdę potężne spotkanie. Miałem dużo spotkań w Ukrainie, byłem w Kijowie, byłem we Lwowie, byłem w Odessie, to były też zupełnie inne spotkania, to kompletny chaos, naprawdę to też bardzo dobrze to wspominam zresztą i moich wydawców z wydawnictwa Urbino, mieszczącego się we Lwowie, no tutaj serdecznie pozdrawiam i jestem z nimi cały czas sercem teraz, bo trudny mają moment, bardzo. W Hiszpanii też się spotykałem z uczniami. To jest tak, że, ale tych spotkań oczywiście najwięcej jest w Polsce. Ja tego z jednej strony nienawidzę, jak mam to spotkanie, ono nadchodzi, to ja już dwa dni wcześniej o tym myślę i to jest takie obciążające, ale potem, kiedy już tam jadę, to zawsze się okazuje, że jest fajnie i te spotkania są dla mnie ogromną pożywką, bo ja obserwuję tych młodych czytelników i zawsze coś takiego wypatrzę.
Czytelnicy, no tak. Właśnie coś wypatrzysz.
Tak, zawsze coś takiego.
A coś odróżnia ich od twojego pokolenia? Coś na plus?
Znaczy na pewno dzisiaj to na plus jest to, że oni w ogóle czytają książki. I ja strasznie mnie to denerwuje, kiedy dzwoni do mnie ktoś, nie wiem, z telewizji i mówi, to porozmawiajmy o tym, że nikt nie czyta książek. Ja mówię, ale dlaczego nie porozmawiamy o tym, że czytają książki? I pamiętam, jedna pani mi raz powiedziała, dziennikarka, wie pan, ale to jest takie mało sexy, nie? Ja mówię, no ale to jest naprawdę, jak się z nimi spotykam.
I jak klasie, coś dobrze, to mało sexy.
Tak, to jest tak, mało sexy.
Warto zapamiętać.
Tak. I kiedy widzę te dzieciaki, powiedzmy jest 20 osób w klasie i się okazuje, że 7 z nich czyta książki, lubi to. Ja mówię, że ja nie wiem, ja czytałem bardzo dużo, ale czy ja bym dzisiaj czytał książki na waszym miejscu? Nie mam pojęcia. Wy macie internet, macie media społecznościowe, macie platformy streamingowe, gry wideo. No jak w tym wszystkim nagle wygospodarować godzinę czasu odłączenia się od wszystkiego i czytania? Więc to, że oni czytają, uważam, że to jest super i są
może
tacy.
To ich ratuje.
Tak. Mm-hmm. Może tak. Myślę, że tak. Aczkolwiek no też tak uważam, że no to... No, niekoniecznie ktoś musi kochać książki, żeby wyrósł z niego super fajny człowiek,
oczywiście.
Nie?
No. Oczywiście, ale w większości no, ty jesteś najlepszym przykładem. No, czytania książek wzbogaca. Dziękuję ci, Marcin, no i życzę wielu kolejnych sukcesów. Mam nadzieję, że za jakiś czas znowu się spotkamy i opowiesz jakieś fantastyczne historie dla dzieci i młodzieży.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.